o godzinie 4:30 czasu polskiego władze Korei Północnej poinformowały, że przeprowadziły kolejną próbę rakiety balistycznej i uznały, że program budowy strategicznych sił jądrowych został zrealizowany. Korea Północna dołączyła do grona mocarstw jądrowych, a jej rakiety mogą uderzyć w cele w USA. Nasze rakiety w cele w USA już uderzyły. Przy telefonie jest Irena Lasota. Dobry wieczór pani, dzień dobry pani.
Dobry wieczór. Rzeczywiście to było, znaczy niektórzy przewidywali, że będą kolejne kroki ze strony Korei Północnej, ale prezydent Trump się upierał, że odkąd nakrzyczał na północną Koreę, podyskutował z Rosjanami, podyskutował z Chińczykami, to właściwie już nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ponieważ Rosjanie i Chińczycy panują nad tym. No wydawało się to raczej nieprawdopodobne, bo od wielu lat już trwa taka zabawa, no częściowo w ONZ-cie, częściowo w różnych komisjach, które się zbierają, gdzie potępia się północno-koreański rozwój broni nuklearnej, ale z drugiej strony jakoś tak się dzieje, że Korea coraz bardziej rozwija ten projekt i wiadomo, że nie może go rozwijać, będąc całkowicie odcięta od świata, więc nie tylko, że musi mieć dostęp do technologii, ale musi mieć również dostęp do w pewnym momencie do plutonium, a teraz do uranu, bo się dużo łatwiej można ukryć bomby jądrowe, jeżeli one są na bazie uranu. Ja nie jestem specjalistką od fizyki, ale mogę powiedzieć, że na samym początku Korea posługiwała się plutonium, a potem zrezygnowała i przeszła na uranium. Chyba po polsku jest uranium, jak nie to, to jest uran. W każdym razie jest to z jednej strony najbardziej niebezpiecznych elementów w budowach broni jądrowej. Z drugiej strony właściwie nie wiadomo, do kogo należą te wszystkie różne kopalnie, gdzie wydobywa się uran. Jak wiadomo, w czasie prezydentury prezydenta Obamy część 20% jednej z kopalni wydobywającej uran sprzedano do, znaczy Rosjanie kupili udziały, ale jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, byłem niedawno w Kirgistanie, gdzie jest duży skandal na temat tego, jak wyglądają miejsca, w których kiedyś wydobywano uran, ale okazuje się, że około 20 nowych miejsc powstało i właściwie są to wszystko międzynarodowe koncerny i nie wiadomo, kto to kontroluje. Jeżeli Państwo pamiętacie, kilka lat temu okazało się, że pakistański, tak zwany ojciec pakistańskiej bomby atomowej, dr Khan, zajmował się również uczeniem innych krajów, między innymi północnej Korei, uczył naukowców z północnej Korei i z Libii, jak budować broń atomową. No ale oczywiście początki wszystkiego są w Związku Radzieckim. Pierwsi naukowcy od badań jądrowych przebywali w Związku Radzieckim już od 60. lat. Ciekawe nawet, czy można by się dowiedzieć, czy niektórzy z nich nie przyjeżdżali czasami do Polski, czy też Polacy nie spotykali ich, gdy jeździli do Związku Radzieckiego. W każdym razie w tym momencie oblicza się, przewiduje się, znaczy myśli się, że Korea Północna dysponuje od 15 do 30 broni nuklearnych, ale że do roku 20 będzie miała prawdopodobnie 50. No i co dalej? To, co dzisiaj się odbyło, to był pokaz, że międzykontynentalne wyrzutnie rakietowe są w doskonałym stanie, są w stanie dosięgnąć wszędzie i wszystko i nawet można powiedzieć, chociaż Korea mogła wysłać ze swoją rakiety w dowolnym kierunku, wysłała to tak, że przeleciało to nad częścią Japonii i wylądowało w czymś, co uważane jest za część w pewnym sensie morza należącego, czy oceanu, części morza należącego do Japonii. Czyli taka prowokacja i Bardzo jest ciekawe, jakie będą następne kroki, bo oczywiście prezydent Trump powiedział, że my sobie z tym poradzimy, jest to wieczny optymista. Natomiast Południowa Korea i Japonia są bardzo zaniepokojone, a Południowa Korea do tego stopnia jest zaniepokojona, że wchodzi na moim zdaniem niebezpieczne tory, to znaczy próbuje stworzyć międzynarodowe komisje, które byłaby i Rosja, i Chiny, i należałoby, i proponuje się, że wtedy prowadzono by rozmowy wielostronne, ale jakby Rosji, pierwszą propozycją Rosji było to, że należy zmniejszyć bądź całkowicie zaprzestać współpracę militarną pomiędzy Stanami i Południową Koreą. I że Waszyngton powinien zacząć bezpośrednie rozmowy z Pjongjangiem, czyli ze stolicą Północnej Korei. No to jest typowa rosyjska strategia do przedłużania konfliktów, do próby osłabienia swoich przeciwników. Widzieliśmy to już, widzimy to od 93 roku. Coś takiego Rosja robi poprzez tak zwaną Mińską Komisję, która dotyczy zaburzonego konfliktu w Górnym Karabachu. Od 3 lat również niedaleko wszyscy próbują w Mińsku zawierać te porozumienia. Również istnieje Mińska Grupa do rozwiązania konfliktu na granicy, znaczy konfliktu wojny rozpoczętej przez Rosję na granicy z Ukrainą, i to się nic nie dzieje. Natomiast rzeczywiście powstają nowe komisje i powstają oczywiście nowe rezolucje.
A jeszcze nie ma odpowiedzi na Twitterze prezydenta Donalda Trumpa na tę nową próbę z rakietami przeprowadzoną przez Koreę Północną?
Ja sama nie czytam Twittera, natomiast widziałam go mówiącego w telewizji, że nie ma co się martwić, poradzimy sobie z tym. A we will take care of it. Więc proszę się nie martwić. To jest, jeszcze coś dodał, że mamy bardzo dobrych generałów, co zwykle dodaje, ale można powiedzieć, że jeżeli wiadomo, a nie bardzo wiadomo, gdzie są w tej chwili ośrodki decydowania o polityce zagranicznej w Stanach Zjednoczonych, na pewno nie są to w Departamencie Stanu, to jest w tej chwili znowu kolejne zamieszanie, ponieważ polityka ostatnich kilku tygodni było, że Korea Północna podkuliła ogon po tym, jak prezydent na nich, amerykański na nich nakrzyczał, i że na razie możemy znowu zwrócić naszą uwagę na inne miejsca konfliktu, na przykład na Syrię, gdzie również Rosjanie w tej chwili są głównymi aktorami proponującymi różnego rodzaju układy, komisje, rozmowy i tak dalej. Więc to, co Stany Zjednoczone nie są w stanie zrobić w tej chwili, to odebrać Rosji pierwszeństwa w byciu tym, w cudzysłowie, pokojowym partnerem, który stara się rozwiązać różne konflikty.
A co pani zastała w Waszyngtonie po powrocie ze swojej odysei azjatyckiej?
Miałam wrażenie, jak włączyłam telewizję, że wszystkie kanały zajmują się wyłącznie seksem. Rzeczywiście godzinne dyskusje na temat tego, co różni senatorowie, dziennikarze czy producenci robili różnym kobietom, i prawie się to stało tak modne, że właściwie przez jakiś czas było prawie, że było bohaterstwem, jeżeli jakaś kobieta powiedziała, że ktoś za przeproszeniem gdzieś uszczypnął w jakąś część ciała, ale moim zdaniem to jeszcze będzie jakiś czas trwało i to się prawdopodobnie wszystko skończy jeszcze w ten sposób, że będą też skargi na mężczyzn, którzy będą mówili, że i kobiety im seksualnie dokuczają czy molestują. No trzeba powiedzieć, że jest to dziwny kraj, który z jednej strony właśnie jest bardzo rozpowszechnioną, znaczy na wszystkich internetach czy wszędzie są jak najbardziej seksualne, pornograficzne treści, natomiast publika jest nawet nieprzyzwyczajona do tego, że ktoś może chodzić topless, czy pewne jakieś elementy na gości, które w Europie uchodzą za normalne, czy na przykład karmienie dziecka piersią uchodzicy za zupełnie nienormalne. Więc i jeszcze z trzeciej strony można powiedzieć, że od lat wszyscy pracownicy, którzy podlegają albo federalnemu urzędowi, albo stanowemu, muszą przechodzić treningi stosunków międzypłciowymi. No pewnie teraz w związku z tym, że już rozgraniczenie między płciami nie jest takie duże, więc również w stosunku do tych samych płci. I między innymi są takie różne szkolenia, w których uczy się na przykład, to spotkało mojego znajomego, który jest profesorem chemii, że uczą ich jak nie patrzeć na kobietę wzrokiem windowym. Chodzi o to, że podobno jak kobiety wchodzą do windy, to im się nie podoba, że mężczyźni patrzą na nie od stóp do głowy, czy od głowy do stóp. No więc to są pewne, jakby wszystko poszło jak zawsze w Ameryce bardzo jakąś daleką stronę i w związku z tym moim zdaniem to się jakoś odbije od ściany i powinniśmy niedługo jakoś wyjść z tego.
I tym...
Ale moim zdaniem to się przeniesie do Europy, więc bardzo proszę uważać.
Zamykamy oczy, wchodząc do windy. Tym optymistycznym akcentem kończymy korespondencję z Waszyngtonu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrych snów życzę. Z Waszyngtonu w Poranku Wnet wystąpiła Irena Lasota.
Dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia.
Padło w korespondencji Ireny Lasoty słowo Syria, a z Syrii wrócił ksiądz dr Mariusz Boguszewski, pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
I co widział ksiądz, co wydarzyło się w Syrii?
Widziałem Syrię, która powoli staje na nogi. Widziałem miasta Tartus, Homs, Aleppo. Miasta, które są rzeczywiście miastami bardzo dotkniętymi przez wojnę, ale miastami, które powoli budzą się do życia. Chociaż z Syryjczyków wychodzi, że tak powiem, teraz ta wojna. Jest to chyba etap takiego zdania sobie sprawy, co się tak naprawdę wydarzyło. Wiele osób właśnie z tych miejsc, gdzie nie było takich działań wojennych, jak na przykład Tartus, czy z Damaszku, wraca teraz do Aleppo, dlatego że skończyły im się pieniądze już tutaj, żeby być w tych miejscach, do których się schronili z tej tak zwanej tułaczki wewnętrznej, wewnątrz kraju. Wracają do Aleppo, bo tam jest po prostu najwięcej opieki. Najbardziej działają te organizacje pomocowe, działają kościoły, które pomagają tym, którzy teraz powracają. Jest niesamowita historia, mianowicie taka, że bardzo wiele domów, które zostały opuszczone przez chrześcijan, oni wyjechali do Brazylii, czy do Ameryki, czy do Kanady, zostały puste i oni teraz po prostu dzwonią ci właściciele do proboszczów i mówią, że jeżeli te domy nadają się do użytkowania, to proszę bardzo, proszę je dać tym, którzy wracają, a nie mają swoich domów, bo są zburzone. W ogóle istnieje też takie prawo tam właśnie w Aleppo, myślę, że w innych miejscowościach też w Syrii, że jeżeli ktoś z danej wspólnoty parafialnej nie pozostawia po sobie żadnych następców, nie ma komu przekazać swojego dziedzictwa, swojej własności i umiera, to wtedy to wszystko przechodzi na własność parafii, wspólnoty. A więc no, niesamowite poczucie takiej łączności ze sobą tych ludzi. No i to powoduje taką wspólną solidarność międzyludzką. To powoduje, że ta pomoc jest po prostu o tyle łatwiejsza, bo wiadomo, że jeżeli docieramy tam do proboszcza czy do biskupów, no to oni to już rozdysponowują, co im tam zawozimy, w jaki sposób im pomagamy, w sposób taki adekwatny, właściwy.
A co udało się tym razem zawieźć do Syrii?
Tak jak zwykle zawozimy przede wszystkim nasze wyrazy solidarności, naszą modlitwę, ale też jakąś konkretną pomoc, taką materialną. Związane jest to z leczeniem Syryjczyków, związane jest to z odbudową również domów.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia pewno. W związku z tym pomoc Kościołowi w potrzebie organizuje jakąś akcję pomocy dla chrześcijan w Syrii, dla Aleppo, dla innych potrzebujących kościołów?
Jak najbardziej. zawsze Boże Narodzenie jest kumulacją takiej pomocy, bo wtedy też bardzo wiele osób otwiera swoje serce i tak jak zwykle przed Bożym Narodzeniem organizujemy intensyfikację takiej pomocy bardzo humanitarnej, doraźnej, a więc są to paczki żywnościowe, są to takie zakupy codzienne, które po prostu staramy się im tam realizować, ale one też, może przy okazji Bożego Narodzenia trochę więcej o tym mówimy, ale trzeba pamiętać, że mamy dziesiątki tysięcy ludzi w Syrii, którzy żyją dzięki naszej pomocy, dzięki pomocy Polaków, tak trzeba to powiedzieć, bo my jesteśmy tylko pomostem.
A więc świadomi tego, że Polacy pomagają?
Oczywiście w bardzo wielu miejscach, gdzie tam oni przebywają teraz, widziałem polskie zdjęcia, widziałem zdjęcia Wrocławia na przykład, z racji na tę ostatnią wielką akcję, którą nam się udało tutaj w Polsce przeprowadzić, a więc wiele osób mówi Wrocław i wyszukali sobie w internecie zdjęcia, pokazują to, bardzo się chwalą. Też jest wiele flag polskich, a więc to no, niesamowita taka przyjaźń, która między nami się tam łączy i zawsze, kiedy tam zajeżdżamy, to oni nam dziękują i dziękują, wiedzą, że jesteśmy z Polski, wiedzą, co to znaczy Polska. Mamy około 6 tysięcy osób, które zostały wyleczone w tym roku od czerwca do teraz, czy może wyleczonych, no jakoś pomoc do nich dotarła, dzięki tej pomocy medycznej, a więc no, niesamowity zastęp ludzi i oni bardzo nam dziękują.
A ja zapraszam oczywiście księdza i na dwa świąteczne jarmarki, które będą tam. Możemy też zaapelować do słuchaczy, żebyśmy pomogli potrzebującym w Aleppo, potrzebującym chrześcijanom w Syrii. To jest 16 grudnia, 22 i 23 grudnia przy ulicy Emilii Plater.
To już chyba tradycja, dlatego że w zeszłym roku też tam uczestniczyliśmy, byliśmy dzięki uprzejmości tutaj Radia Wnet, dlatego bardzo dziękuję i oczywiście wszystkich zapraszam. Każdy niech tam przyjdzie, nie bójmy się tego pięknego miejsca przy Emilii Plater, dlatego że tam właśnie bije serce pomocy Polski.
A ja przeczytam może księdzu program telewizji koreańskiej, bo dzisiaj od samego rana mówimy o Korei, to teraz proszę się uzbroić w cierpliwość. Inny jest czas w Korei, teraz jest w Korei inna godzina, ale o 10 rano zaczyna nadawać telewizja koreańska. Jest hymn Korei, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, który trwa 2 minuty, bo 10.02 jest pieśń generała Kim Il-sena, a potem jest druga pieśń generała Kim Jong-ilga. O 10.06 program dnia jest podawany i to trwa 3 minuty. O godzinie 10.09 jest dziennik telewizyjny, o godzinie 10.20 przegląd prasy centralnej, o 10.30 program dla dzieci, aktywności kochanego wodza Kim Jong-ila, filmy dokumentalne, magazyny. O godzinie 13.00 zaczyna się dziennik telewizyjny, pogoda i potem, co jest ważne, myśli towarzysza Kim Jong-ila, aktywności kochanego wodza Kim Jong-ila, magazyn sportowy, filmy fabularne. I o 15.30 ostatni dziennik, program na dzień następny i pożegnanie. To jest program telewizji koreańskiej, a jeżeli chcemy się wsłuchać, to mamy króciutki fragmencik dziennika telewizyjnego, ponieważ wszyscy rozumiemy mowę koreańską, więc będzie bez tłumaczenia. Księdzu Mariuszowi Boguszewskiemu, doktorowi z pomocy Kościołowi w potrzebie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo panu dziękuję, bardzo wszystkich pozdrawiam dzisiaj tutaj z Warszawy i oczywiście tak jak zawsze dziękuję za wszelką pomoc i proszę o jeszcze.
To w takim razie fragment koreańskiego dziennika.
Deukgan Kendo Rocket 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 조선노동당의 전략적 핵무력 건설 구상에 따라 우리의 핵과학자들은 9월 3일 12시 우리나라 북부 핵시험장에서 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험을 성공적으로 단행하였다.
Bez tłumaczenia pozostawiamy ten fragment dziennika z koreańskiej telewizji. Oczywiście mówimy o Korei Północnej. Jest godzina 7.31. Słuchają państwo Poranka Wnet na 87,8 UKF i na www.wnet.fm.